I w takim klimacie, świątecznym klimacie, klimacie Bożego Narodzenia, tuż przed nim, tuż przed Wigilią, dziś w tej audycji będziemy. Beata Szewczyk, dzień dobry.
Magda Manasterska, dzień dobry, to jest audycja Sposób na Rodzinę.
Rodzina, 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 rodzina. Rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotnyś jak pies. Miał willę z ogródkiem, miał garaż i auto, że każdy co nie miał, zaraz by mieć chciał to. Telefon z plastiku, adapter i frak, więc czego, ach czegoż mu brak? Rodziny, 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 ach rodziny. Rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy nie ma, samotnyś jak pies.
I hop, i w studiu gość. Przyznaję, że ksiądz, którego bardzo, bardzo lubię gościć w Radiu Gdańsk, który zawsze ciekawe rzeczy opowiada i jest w tej chwili wikariuszem w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, bo tak nazywa się ta parafia, pod takim wezwaniem jest. Bazylika Mariacka, proszę Państwa, w Gdańsku. Ksiądz Piotr Libiszewski, ksiądz kanonik Piotr Libiszewski. Bardzo dumna zawsze jestem z tego, że ksiądz, którego poznałam w parafii Gwiazda Morza w Sopocie, jest w tak pięknym miejscu. Jak remont, proszę księdza, od tego chyba musimy zacząć. Musimy o to zapytać. Bo już teraz w środku wszystkie rusztowania chyba są, prawda?
No jeśli chodzi o remont tego pięknego kościoła i korony gdańskiej, to chyba trzeba najbardziej pytać księdza prawata Ireneusza, bo on jest głównym, można powiedzieć, zawiadowcą tego remontu. Ale wszyscy widzą, jak pięknie ksiądz Ireneusz prowadzi ten remont.
Niezwykle, niezwykle pięknie.
Zachęcam wszystkich, żeby wejść na wieżę i spojrzeć na ten czerwony, piękny dach i no teraz, który chroni nas wszystkich przed...
Już nigdzie nie kapie, nie?
Tak, i nie trzeba zbiegać z wiaderkami.
Ja pamiętam, jak ksiądz mi opowiadał, że podstawiacie wiaderka, garnki, miski, żeby nie kapało, teraz już jest spokój.
Zmieniło
się. To jest cudowne. Tak, to jest cudowne. Czyż?
No dzisiaj się spotykamy po to, żeby...
Szczególnie
przed,
będę.
Dokładnie, będzie bardzo szczególnie, dlatego że przed świętami spotykamy się po to, żeby porozmawiać o świętej rodzinie. Sobie tak chronologicznie chyba opowiemy tą historię, prawda?
No właśnie. Skąd święta rodzina znalazła się w Betlejem? Jak ta historia się zaczyna? I bardzo chciałabym, żeby nam ksiądz opowiedział, bo to, co czytamy w Piśmie Świętym, to jest jedno. Drugie, co my kojarzymy sobie szopkę budując, że to stajenka i tak dalej, to jest drugie.
No trzecie, jeszcze... to jest na pewno wiedza przekazywana dzieciom, no i też te obrazki wszystkie, tak, które my widzimy i dostajemy.
Dokolorowanie
tak, na przykład, i te wszystkie obrazki, które dostajemy po kolędzie.
I są apokryfy. I są fakty historyczne chyba, o których spokojnie możemy przypomnieć.
Mówiąc o świętej rodzinie, to powiedzmy po pierwsze, kto tworzy świętą rodzinę,
no
bo czasami mamy tutaj wiele wątpliwości, nie wiemy, kto należy do świętej rodziny. Po pierwsze, powiedzmy zaczynając od najważniejszej osoby, czyli Jezusa.
Tak jest.
Czyli dziecko, które rodzi się w rodzinie z Maryi, czyli druga osoba, Maryja i opiekun świętej rodziny, Józef, opiekun Jezusa i mąż Maryi.
Maria to imię, które na Ziemi Świętej jest Miriam, Mariam?
No w różnych odmianach
tam,
jest,
bo my mówimy Miriam.
Przeważnie tłumaczy się to jako Maria, Maryja. We współczesnym języku polskim, gdy mówi się o Marii jako imieniu kobiety, to pisze się, no tak jak piszemy po prostu współcześnie. Natomiast pisząc na przykład Maryja, o Najświętszej Marii Panny myśląc, to wtedy zwykle pisze się tym takim dawnym językiem polskim przez Y. Prawda, Maryja. Aczkolwiek jak powiemy na przykład w modlitwie Zdrowaś Mario albo Zdrowaś Maryjo, no to albo to będzie archaizm, albo nie, ale w modlitwach to przecież nic nie szkodzi.
Dotrze tam, gdzie dotrzeć powinno. Nie, bez problemu.
To jak to się zaczęło, pozwólcie, że ja zapytam, że ta Maryja i ten Józef w końcu się spotkali? Jaki jest początek tej historii?
No właśnie.
Oni byli sąsiadami.
O.
Gdy pojedzie się do Nazaretu, w Galilei, w Ziemi Świętej, teraz nad kościołem, a właściwie nad grotą zwiastowania, gdzie Maryja spotkała się z aniołem.
A to grota który, była? To było,
tak, to
był
taki dom murowany trochę z wykorzystaniem grotu, ukształtowania terenu. No bo tak wykorzystywało się wtedy. To budownictwo nie było takie kilkanaście pięter do góry, tak? Tylko to był wykorzystywane naturalne ukształtowanie terenu i wykorzystywano groty, podmurowywano tak, aby to były dobre, fajne mieszkania. I Maryja mieszkała w takim mieszkaniu w Nazarecie, a jakieś 150 metrów od niej mieszkał Józef.
A to miejsce teraz można odwiedzić, zobaczyć, ono jest zaznaczone w jakiś
oczywiście
sposób?
Oczywiście, nad grotą, nad, właściwie nad domem, tak powiedzmy, nad domkiem Najświętszej Marii Panny, tam gdzie ona mieszkała. Jest teraz Bazylika Najświętszej Marii Panny, zjastowania. No i te 150 metrów dalej jest kościół parafialny, nazaretański kościół parafialny, gdzie obsługują księża franciszkanie. Notabene proboszcz jest Arabem. Nie muzułmaninem, Arabem, proszę to rozróżnić.
Tak, 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 jest Arabem, po prostu. Jest stamtąd.
Powiedziałem to zdziwienie na twarzy.
Nie, no dla nas to jest miłe zaskoczenie.
Dokładnie, tak, dla nas to jest rzeczywiście
miła niespodzianka. Absolutnie.
Bardzo ważna lekcja historii.
Tak jest.
Tak, także nawet kiedyś byłem tam na uroczystości pierwszej komunii.
O, jak miło.
I w tym kościele właśnie świętego Józefa, który jest wybudowany w miejscu, gdzie był dom świętego Józefa i można te wykopaliska archeologiczne, które są pod kościołem, oglądać. I wiele osób tam zachodzi, ogląda.
Mówimy, kojarzymy, że był cieślą. A cieśla to znaczy, że pracował w drewnie, więc mógł też prace stolarskie wykonywać. No tak próbuję to kojarzyć. Tam
tak,
był
tradycja,
też jego warsztat. Jest
zgadza
warsztat
się,
pracy.
Że ta tradycja pokazuje świętego Józefa jako cieśle, jako człowieka pracującego w drewnie. Natomiast gdy czyta się jakby w języku hebrajskim czy greckim, no greckim bardziej byśmy przetłumaczyli te słowa na cieśle, bardziej jako stolarz, cieśla, rzemieślnik. Natomiast język hebrajski bardziej zwrócił uwagę właśnie na pojęcie rzemieślnika. Tak można by domniemywać, czy faktycznie był cieślą, pracującym człowiekiem w drewnie, czy był rzemieślnikiem. I możliwe, że tak jak to jest w kolędach, treść nie została przetłumaczona, a przełożona na naszą współczesność, na naszą mentalność.
Dopasowana, troszkę skrojona na wymiar.
Dokładnie tak. Po to, żeby łatwiej nam było pewne rzeczy zrozumieć. Bo na przykład, jeśli na przykład Izraelczyk współcześnie wchodzi do domu, gdzie są jakieś klepki na podłodze, i mówi, o, na bogato. A to swego czasu, w latach 80. w co drugim domu były takie klepki na podłodze drewniane, prawda? Natomiast jeśli my wchodzimy do domu izraelskiego i patrzymy piaskowiec na ścianach i mówimy, o, na bogato, a to jest zwykły, przeciętny dom. Co innego oznacza drewno u nas, a co innego oznacza drewno w Izraelu. Drewna w Izraelu nie ma, a jeśli jest, to jest bardzo drogie. I ci, którzy pracują w drewnie, zwykle byliby bogaci, bo by pracowali z bogatymi. Józef był biednym człowiekiem. Zresztą, gdy ofiarowywał gołąbki po narodzeniach Jezusa, to robił to jako biedny człowiek. Nie składał ofiary jako człowiek bogaty, zamożny. Także czy pracował w drewnie? Tradycja powie, że jest stolarzem, czy jest cieślą. Ale cieśla to też jest specyficzny zawód. Taki bardzo, można powiedzieć, teologiczny. Bo zauważmy, co robi cieśla? On zwieńcza dach. Można budować wszystko, a dopiero jak cieśla skończy swoją pracę, to co się wiesza?
Wiecha.
Tak? Jako zakończenie domu. Tutaj powstaje dom. Co zrobił Józef? Zbudował dom. Nie chodzi o dom jako dom, cztery ściany, komin i dach.
W sensie takim bardzo fizycznym.
Tak, ale chodzi o dom jako dom dla Jezusa. Zbudował rodzinę.
Czyli stąd to
i stąd ta terminologia
przekaz,
też,
że cieślą.
Cieśli. Jako ten, który...
To jest symbol też przy okazji.
Myślę, że tak. Gdy mówimy o dawnych czasach, o początkach chrześcijaństwa i o takich sprawach związanych nie z fundamentalnymi prawdami wiary, to czasami najlepszą odpowiedzią jest nie wiem.
Aha. No tak. To też... Ja przygotowując się do audycji szperałam w różnych tekstach, między innymi korzystałam z tekstu profesora z Uniwersytetu Katolickiego, Uniwersytetu Lubelskiego, który pisze też rozważając, ksiądz profesor Antoni Tronina, rozważając też kwestię, ile lat mieli Maria i Józef w chwili zawarcia małżeństwa i w dniu narodzin Jezusa.
Dlatego, że Józef jest
tak, przedstawiany. Tak, bo się śpiewa w kolędzie, jak się śpiewa. Ksiądz pięknie zaśpiewał nam przed wejściem na antenę. I Józef?
Józef stary.
I Józef stary, dokładnie, Józef jest przedstawiany jako starszy człowiek.
Ona pielęgnuje, a tu pan profesor pisze, że tak, raz dowiadujemy się, że był człowiekiem starszym, już wdowcem wręcz, człowiekiem w podeszłym wieku, ale z biegiem czasu, na przykład w XVI wieku już głoszono, teologię głosiła, cieśla w dniu zawarcia małżeństwa relatywnie był młodym mężczyzną, który liczył około 30 lat.
Główna prawda wiary to jest, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Mhm. Umarł na krzyżu dla naszego tak. zbawienia. Wszystkie inne prawdy wiary, one pojawiają się na przestrzeni historii po to, aby zaspokoić czasami naszą ciekawość. Tutaj padło przed chwilą, że też posługujemy się apokryfami. Po co powstawały apokryfy? Po to, aby zaspokoić naszą próżną ludzką ciekawość.
To nam się oberwało trochę.
Co zrobił na przykład Jezus między narodzeniem, a tym wiekiem 12 lat, gdzie go potem na kartach Ewangelii spotykamy w świątyni jerozolimskiej podczas pielgrzymki. Co robił Jezus między 12 rokiem życia?
No właśnie,
życia?
Jak wyglądało jego dzieciństwo.
No właśnie. I na przykład Ewangelia apokryficzna świętego Tomasza dopełnia tych wszystkich wydarzeń. Jezus jest w Ewangelii Tomaszowej apokryficznej takim zwykłym chłopcem, do którego dodano cechy boskie. Bawi się z dziećmi.
Gra w piłkę? Nie grano w piłkę.
No wtedy jeszcze nie grano w piłkę.
Co się bawiły dzieci?
Ale na przykład uczono się lepić ptaszki. Aha. I na przykład Jezus z gliny ulepił ptaszki. No i one były takie smutne. Dlatego wziął takiego ptaszka do ręki, dmuchnął mu prosto w dziubek i ptaszek poleciał. Na pewno Państwu to przypomina akt stwórczy. Jezus tutaj pokazany jest w tym obrazie jako Bóg stwarzający, tak jak Adam otrzymał ducha nefesz ożywiającego, tak samo Jezus jako Bóg, a jednocześnie mały chłopiec.
Mały, zwykły chłopiec, który ma niezwykły dar.
Będąc Bogiem. I to jest jakby podkreślenie tego bóstwa. Z tym, że trzeba powiedzieć jedną rzecz, że apokryfy to takie księgi, które właśnie mają zaspokoić naszą ciekawość, ale z drugiej strony pokazują nam też, jak ludzie dawniej żyli, co robili, bo ten Jezus realizuje normalne, codzienne życie. Maria chodzi do studni po wodę, Jezus jej pomaga. To on idzie na przykład po wodę i tak jak każde inne dziecko potrafi zbić dzban. No ale no, przecież Jezusowi nie wypadało rozpłakać się i powiedzieć, mamo, zbiłem dzban. Tylko powinien ten dzban jakoś złożyć. No i też tak zrobił. Co prawda nie złożył dzbana, ale wziął swój płaszcz, do płaszcza nalał wody, związał go i zaniósł mamie. Płaszcz pełen wody. Gdzie normalnie jest to niemożliwe. Ale u Jezusa
zdarzyć się
wszystko jest
zdarzyło.
Możliwe. A szczególnie w apokryfach.
No właśnie.
Które, ale trzeba powiedzieć jeszcze o jednej takiej bardzo ważnej rzeczy. Jak uprawiano kiedyś teologię? Aha. My dzisiaj teologię uprawiamy w wymiarze takiej spekulatywnej. Zajmujemy się filozofią, wykorzystujemy różnego rodzaju dziedziny wiedzy. Natomiast gdy mowa jest o teologii tych pierwszych wieków chrześcijaństwa, ona była taka bardzo narracyjna, taka obrazowa. Proszę nawet zauważyć w Ewangelii, jak Jezus mówi o prawdach wiary, na przykład o miłosierdziu, trudnej prawdzie wiary, to mówi o zaginionej owcy, o znalezionej drachmie, o synu marnotrawnym. To są właśnie, w taki sposób jest uprawiana teologia w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Te obrazy nam pokazują i apokryfy, które powstały drugi, trzeci wiek, one faktycznie w taki sposób pokazują Jezusa. I oczywiście trzeba, czytając apokryfy, trzeba mieć świadomość, że czytamy apokryfy. Coś, co ma zilustrować wiarę. Nie jest treścią wiary, a co ma jakoś zilustrować, pokazać. To są utwory zwykle dydaktyczne.
Czyli żebyśmy mogli sobie gdzieś to w głowie poukładać.
Dokładnie
tak. Było
prościej
pojąć.
Wracając do pytania, bo trochę odeszliśmy.
No
data narodzin, znaczy ile miał lat Józef, jak ile miał lat.
No właśnie.
No według tradycji.
Czy był tym z kolędy starym Józefem?
Według tradycji.
Był młodym mężczyzną, miał 30 lat.
Mógł być młody, ale trzeba Józefa zawsze łączyć z Maryją. Maryja, szczególnie dzisiaj też to powinno chyba nam doskonale wybrzmieć, gdy w wielu miejscach mówimy o seksualności, o realizacji, o relacji między mężczyzną i kobietą. Ona musi, ta relacja, być bardzo często seksualna. I niektórzy nie potrafią zrozumieć, jak to młody człowiek, Józef i Maryja, a między nimi nic, bo Jezus przecież był jednorodzonym synem, a Maryja dziewicą. No to jak? To Józef nie wytrzymałby, to niemożliwe. Niektórzy nie potrafią tego pojąć i zrozumieć, dlatego tradycja powie, jeśli on byłby stary, to byłoby wszystko możliwe. W związku z tym zróbmy tego Józefa starego. I tak już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, gdy powstają apokryfy, na przykład w protoewangelia świętego Jakuba, która ma fragment o Józefie, bardzo wyraźnie na ten temat mówi, że Józef był wdowcem, miał już swoje dzieci z poprzedniego pierwszego małżeństwa.
Tak, czyli przyrodnie rodzeństwo miał Jezus.
No, według apokryfu, według tak. Ewangelii nie. Mówimy o jednorodzonym synu Maryi, że ona urodziła jednego syna, a nie o Józefie, który tak naprawdę co do ciała nie miał żadnego wkładu, że tak powiem, w Jezusa. On był opiekunem, wychowawcą Jezusa.
Ja myślę, że to jest bardzo dużo ciekawych rzeczy i do tych wszystkich ciekawostek o świętej rodzinie wrócimy już za kilka minut. To audycja Sposób na Rodzinę w Radiu Gdańsk. Dzisiaj rozmawiamy o świętej rodzinie, czyli właściwie o naszej tradycji i o tym, no właściwie od czego to się wszystko zaczęło, w naszym studiu ksiądz Piotr Libiszewski. Rozmawialiśmy przed tą przerwą o wieku Maryi i Józefa, ale i o tym, że byli sąsiadami. To też jest
150
bardzo...
150 metrów, tak?
150 metrów ich dzieliło, odległości mniej więcej. To porozmawiajmy teraz o tym, jak Józef stał się właśnie opiekunem Maryi i opiekunem Jezusa. Jak to się stało, że oni się spotkali i jak on zaakceptował jakby kobietę brzemienną, bo to też dla niego było bardzo duże wyzwanie.
No trzeba też powiedzieć faktycznie, że wiele rzeczy nie wiemy, a wiemy tylko niektóre. To, co wiemy, jest zawarte w Ewangelii, a to, co się domyślamy, jest zawarte w apokryfach. No i w jakimś takim naszym ludzkim rozumieniu. Bo proszę, zauważmy, że oni się na pewno znali. Maryja, jak mówi Ewangelia, według świętego Łukasza, spotkała się z aniołem w swoim domu. Ta dziewczyna miała wtedy 14, 15, może 16
była
lat.
Była młodziutka bardzo.
Tak. Oczywiście, biorąc pod uwagę, powiemy właśnie młodziutka, biorąc pod uwagę współczesne realia Europy.
No dokładnie, bo tak my to jest. Cały czas przekładamy tak. na rynek europejski.
My to sobie przetransponujemy sobie na nasze realie. Na
tak, że patrzymy na te nasze 16-letnie córki i jak to jest możliwe. Natomiast no w tamtej tradycji to jakby był
troszeczkę,
standard.
Troszeczkę to było właśnie inaczej. To był, powiedzmy, standard. I ten Józef oczywiście mógł mieć te 20 parę, 30 lat. Mógł mieć. Mógł mieć, tak jak powie tradycja właśnie apokryfów protoewangelii Jakubowej, to jest 111 lat, gdy umierał. Czyli gdy wchodził w związek małżeński z Maryją, niektórzy powiedzą, że miał ile? 80 lat.
Czyli Józef stary.
I tak wtedy kolędzie. Józef stary.
Tak jest.
Ale tak jak powiedzieliśmy przed przerwą, dla tego bezpieczeństwa dziewiczości Maryi. Natomiast z drugiej strony ta święta rodzina, spoglądając na Józefa, jest bardzo idealna. Święty Józef jest mąż sprawiedliwy, doskonale wykształcony w wymiarze mądrości, jak powie ta protoewangelia Jakuba, doskonale wykształcony w mądrości życiowej, ale też i w swoim zawodzie. Ale trzeba powiedzieć, że Józef był takim człowiekiem, taką podporą tej rodziny.
On był opiekunem chyba tak przede wszystkim, prawda?
My tak mówimy, opiekun.
Dbał o bezpieczeństwo, o codzienność tak naprawdę.
Chociaż był nazywany też ojcem. Bo proszę, zauważmy, jak Maryja z Józefem szukają Jezusa w Jerozolimie, gdy Jezus 12-letni się zagubił, to znaczy został w Jerozolimie i rozmawiał z uczonymi w piśmie. I wtedy Maryja mówi do niego takie zdanie. Ja i twój ojciec z bólem serca szukaliśmy ciebie.
Czyli to jest jasno określone, Józef.
Dokładnie. W relacji ludzkiej Józef był ojcem takiego oglądu zewnętrznego. Nikt nie mówił, że to jest przybrany ojciec, że to jest ojczym. Po prostu ojciec. Nie opiekun pierwszy, czy opiekun drugi, tak jak to dzisiaj to się mówi. Nie. Ojciec, matka, mąż, żona. Natomiast gdy chodzi o relacje właśnie boskie, to Jezus już odpowiada, czy nie wiedzieliście, że ja powinienem być w tym, co należy do mojego ojca? Gdybyśmy to słowo ojciec potraktowali odnośnie do Józefa, no to bogaty człowiek, Jakim, władca świątyni jerozolimskiej, no to super byłoby. Ale właśnie, i tutaj myślę, że mówiąc o świętej rodzinie, a szczególnie o tych relacjach między nimi, trzeba powiedzieć o ogromnym szacunku, o ogromnej wzajemnej trosce. Przecież ten Józef, mąż sprawiedliwy, który zgodnie z prawem mógłby oddalić tę dziewczynę, która jest w stanie błogosławionym, a to nie za jego przyczyną. W związku z tym do widzenia mógł jej powiedzieć. A taka dziewczyna to albo mogła skończyć w domu publicznym, albo zostać ukamienowana.
W tamtych czasach tak mogło się to skończyć.
Tak więc, no, a że była Żydówką, to drugie rozwiązanie było bardziej prawdopodobne. Czyli Józef uratował jej życie. On ją przygarnął. Wziął to jakby wszystko na siebie. I powiedział, że oczywiście stało się to za sprawą boską. I tutaj trzeba zauważyć, ta święta rodzina ma nieustanny kontakt z Bogiem. Maryja. Spotkanie z aniołem w Nazarecie. Józef czyta natchnienie Boże, które słyszy przez sen. No Jezus, no wiadomo, Syn Boży. Także jak bardzo ważną rzeczą jest, jak ewangeliści podkreślają nam tę relację świętej rodziny do Boga, to dla nas jest ogromny wzór. My czasami tak właśnie naturalistycznie podchodzimy do rodziny. Ojciec, matka, jedzenie, picie, wakacje. A zapominamy na przykład o wspólnej modlitwie. Rodzina, która
zapominamy się nawet o wspólnym byciu, jedzeniu wspólnym, rozmowie, o takich rzeczach.
Nie mam dzieci, to nie wiem, jak to
no,
jest.
Prawda, tam księdze ale tak trudno, żeby się odniósł, ale to mamy sobie też trochę do zarzucenia, prawda? W takich codziennych kontaktach
ale
mamy mało czasu.
Ale ta wspólna modlitwa jest bardzo ważna. I tutaj święta rodzina jest dla nas przykładem i wzorem. Oczywiście w wielu przypadkach, tak jak rozmawialiśmy, pani Magda rozmawiała ze mną przed anteną też odnośnie właśnie ucieczki do Egiptu. I właśnie w tym apokryfie, jak zresztą bardzo wiele osób zna ten apokryf, ci, którzy są w Betlejem, to idą do Groty Mlecznej po to, aby tam jakby spotkać się chyba niektórzy po raz pierwszy z apokryfem jako takim. I tam jest taka figura, gdzie Maryja siedzi na osiołku, idzie Józef z boku, no i uciekają do Egiptu. Maryja trzyma Jezusa na kolanach. W głębi groty jest obraz, który przedstawia Maryję karmiącą Jezusa. Normalna czynność, dlatego biała grota to może za chwilę, czy mleczna grota. No i właśnie, czy ten obraz jest prawdziwy? Biorąc pod uwagę naszą rzeczywistość, gdy my w Europie, szczególnie my Polacy, my polscy mężczyźni, szarmanccy, zawsze puszczamy kobiety pierwsze, otwierają drzwi, wpuszczamy do windy, pokazujemy drogę, otwieramy drzwi do samochodu.
Tak, przepuszczamy, no tak dżentelmeni tak postępują.
No absolutnie. Właśnie, czyli my mężczyźni. Natomiast...
Wersja optymistyczna. Tak.
No ja takich tylko spotykam.
Cudowne.
Natomiast w tradycji wschodniej jest troszeczkę inaczej.
Aha.
Najpierw jest mężczyzna, potem jest kobieta z zakupami, a potem dzieci. Także ta hierarchia pewnie byłaby inna. Jeśli mieliby osiołka, to...
Na osiołku Józef?
No pewnie tak.
Aha.
To pewnie tak by wyglądało to. Natomiast kobieta by była z tyłu. Natomiast trzeba pamiętać, że pewne zachowania zostały przełożone, a nie przetłumaczone albo skopiowane. To nie są zdjęcia, które w tej teologii
ale my sobie tak wyobrażamy,
narracyjnej
nie?
się pojawiają,
tak to widzimy.
Tylko my to przekładamy. Mhm. Przekładamy na naszą
realia.
Mentalność i na XXI wiek. Także to są takie rzeczy bardzo... trudne do przełożenia, bo po pierwsze nie wiemy tak naprawdę ani ile ten Józef miał lat, ani nie wiemy ile Maryja miała lat. To jest wszystko tak, domyślamy się, że może. Tylko pytanie, czy my to musimy wiedzieć?
No właśnie. I niech to pytanie może zabrzmi, dobrze? To my sobie teraz znowu przeniesiemy się w świat tej muzyki, tych pieśni, tych Koen, bo chyba Lujajrzym Lulej, no to jest pastorałka. Ten świat, który teraz dookoła nas jest szczególnie intensywny.
pięknie gra. Fujareczka, fujareczka, pięknie gra. Lulilaj dla mego syneczka. Lulejże mi lulej we wszechświecie całym, tyś jest moim.
I jesteśmy ponownie. Sposób na rodzinę. Dziś naszym gościem jest ksiądz Piotr Libiszewski. I rozmawiamy o świętej rodzinie. O Marii, o Józefie, o Jezusie, który jest czołową postacią tej rodziny, bo tak naprawdę jest najpierw Jezus Chrystus. Tu jest jakaś hierarchia, proszę księdza. Jezus Chrystus, potem Maria i potem Józef. Nie ma to znaczenia.
Według jakiej tradycji?
No właśnie się zastanawiam. Tak jakoś utknęłam przy tym osiołku, na którym w zasadzie powinien siedzieć Józef.
Według tradycji naszej, kobieta, mężczyzna, a według tradycji wschodniej mężczyzna, kobieta.
O, no właśnie, to jest tak jakoś.
To teraz może skoczmy do tego czasu, kiedy Jezus się urodził. Dlatego,
stajenka.
Że dokładnie nasze dzieci, kiedy ja jestem świeżo po jasełkach, więc tam była stajenka i my się uczymy na tych wszystkich obrazkach,
ja się
że to była stajenka.
Maleńka licha stajenka cicha, czy coś takiego?
No i pójdźmy wszyscy do stajenki.
No tak, właśnie, i pójdźmy wszyscy.
A to się okazuje, że jednak nie do końca.
I to jest właśnie ten sam mechanizm, który pojawił się przy okazji wieku Józefa i zawodu Józefa, przetłumaczenie biedy. I można zadać sobie pytanie, z czego zrobiona jest stajenka u nas? Z drewna.
No tak. A tam drewna?
A tam drewna nie ma. Ale u nas taka stajenka, taka może drewutnia też, czy taka szopa, też śpiewamy do szopy, hej pasterze, prawda? Taka szopa na siano, na zwierzęta, na podrzemanie trochę przez pasterzy. No właśnie, ona była drewniana. I to nie jest jakiś wielki budynek, to nie jest nic godnego nazwy mieszkanie. To jest coś do przechowywania czegoś. Natomiast u nas gród zasadniczo nie ma. Myślę, że mieszkańcy Mechowa dzisiaj mi tam wybaczą to, że powiem,
no,
że...
No, ale tam taka ta grota jest, że tam by się nie dało świętej rodziny wprowadzić, bo musieliby się poruszać, no, pełzając niestety.
No, prawda. Ale groty jako takie...
Ale piękne miejsce jest.
To prawda. W związku z tym tych grot nie ma. A jeśli tak, no to właśnie przełożyliśmy tę biedę, że tam są groty, w Ziemi Świętej są groty wykorzystywane do zamieszkania.
Żeby się schronić.
Żeby się schronić przed zimnym, przed ciepłem.
W nocy potrafi być chłodno, teraz w grudniu.
No, amplituda jest dość wysoka i to stopnie tak naprawdę tutaj nie ma nic do powiedzenia, bo jeśli w ciągu dnia na słońcu skóra będzie miała dość taką wysoką temperaturę.
W słońcu 30 parę może być, a nocą jest dużo chłodniej.
No, może być ta amplituda około 20 stopni. To jest odczuwalny chłód. Było tak, że wejście do grot były zwykle, te używane oczywiście, były zasłaniane skórami, żeby powietrze ciepłe najpierw weszło, zostało, gdy nocą się to powietrze zostawiało, niby zasłonięte tymi skórami.
Co ciepło zachować.
Czyli było cieplej.
I żeby było, po prostu było cieplej. Natomiast też ciekawy jest żłóbek. Ja pamiętam takie wydarzenie, jak kiedyś wchodzimy do groty betlejemskiej i mówię, proszę państwa, tu będziemy w grocie betlejemskiej, wiemy, że to tutaj Hadrian w 135 roku wybudował Gaję nad tą grotą, dlatego wiemy, że to jest ta grota, bo tam jest ich dużo. I tutaj ten posąg Adonidosa. To wiemy o tym wszyscy, tutaj już opowiadałem. I tutaj jest ten żłóbek. Jak wejdziemy, to z lewej strony. W pewnym momencie pani tak patrzy na mnie, patrzy, rozgląda się i mówi, proszę księdza, no ale gdzie ten żółbek jest? No, no mówię, proszę pani, to jest ta dziura w ścianie. No właśnie.
Czyli sobie... to nie była drewniana konstrukcja,
oczywiście,
bo nie było drewna.
Że nie. Oczywiście, że nie. To święty Franciszek z Asyżu w Greccio pokazał nam, jakby zilustrował nam Boże Narodzenie. I tam właśnie w Greccio, w grocie ustawił osoby, dziecko i zrobił właśnie taki paśnik drewniany. I od tamtego czasu franciszkanie
pokazują
nam. I tak
nam zostało w skojarzeniach.
Tak tam zostało. A żłóbek to jest taka troszeczkę większa dziura w ścianie, w której na wysokości pyska zwierząt, gdzie wpychano siano. No i zwierzęta podchodziły i tam sobie skubały. Także my czasami mamy wyobrażenie troszeczkę inne. Oczywiście, czy złe? Nie. To jest jakaś pewna forma ilustracji i pewnych prawd, które są nam bliższe. Bo jak my mówimy o żłobie, w żłobie leży, śpiewamy, to nie chcemy myśleć w dziurze.
Ale to prawda. To jeszcze na sam koniec opowiedzmy,
dwie minuty
proszę.
Mamy, tak,
dokładnie
ostatnie.
W takim bardzo telegraficznym skrócie opowiedzmy o tych wszystkich, którzy podążali właśnie za gwiazdą prosto do tej groty, do tej dziury w ścianie. Kim byli
no może
ci trzej królowie?
Nie
ale to piękne, ale to jest cudowne. To po prostu w grocie, w głębienie, w którym można było ewentualnie maleństwo położyć.
Dokładnie. To kim byli ci trzej królowie i czy oni wszyscy rzeczywiście podążali za tą gwiazdą?
Tradycja nie powie, czy tych królów, magów, mędrców było trzech. Wiemy, że złożyli trzy dary. Złoto, kadzidło i mirę. No to będą bardzo symboliczne dary. Natomiast stąd wniosek, że pewnie było ich trzech. Ale czy to byli królowie w naszym rozumieniu, jacyś
władcy?
Mało prawdopodobne. Ale byli to królowie w wymiarze intelektu. To byli
czyli
filozofowie.
Mędrcy bardziej.
Mędrcy. Ewangelia nie powie o królach, powie o mędrcach ze wschodu. I w tradycji było ich też więcej. W zależności od, na przykład jest takie piękne opowiadanie, zachęcam, żeby przeczytać apokryf o czwartym królu.
No to my z tą zachętą tak państwa zostawiam. Apokryf o czwartym królu, Magda, zapisz, czy zapamiętam.
Królu.
Ale to jest fascynujące. Jakie to jest ciekawe.
Poznawanie historii człowieka.
Niezwykle.
Poznawanie, a już w ogóle poznawanie historii Boga człowieka, to jest fascynujące. A to się wtedy teologia nazywa, gdy człowiek zastanawia się nad swoją
wiarą. To jest
wyższa
szkoła jazdy.
Wcale nie. W terminologii wschodniej teologiem jest ten, który zastanawia się nad swoją wiarą.
No proszę.
Dlatego
czyli każdy
życzę,
z nas może
życzę wszystkim na te święta,
teologiem.
Abyśmy byli teologami. Czyli zastanawiali się nad swoją wiarą. Abyśmy odrzucili te bibeloty, pamiątki, choinki, świecidełka, cały blichtr, a faktycznie skupili się na istocie rzeczy. Na Jezusie, który rodzi się w świętej rodzinie, która ma kontakt z Panem Bogiem.
I żebyśmy my też tworzyli taką fajną rodzinę świąteczną. Bardzo dziękujemy. Księdzu dużo zdrowia, dużo radości.
Bardzo dziękuję.
I księdzu proboszczowi Ireneuszowi Bratkemu. Te pozdrowienia przy okazji remontu koniecznie, bo trzymamy bardzo mocno kciuki. No to zostańmy w tym klimacie. Magda, wszystkiego dobrego. Magda Manasterska.
Wesołych Świąt i Beata Szewczyk, a naszym gościem był ksiądz Piotr Libiszewski. Bardzo dziękujemy.
Wszystkiego dobrego. Wesołych Świąt.
Radio Gdańsk.pl